A naszym gościem jest profesor Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych i genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i z Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Nie mieli państwo żadnych wątpliwości, że to już czas na powrót tych najmłodszych dzieci do żłobków i przedszkoli?
Oczywiście wątpliwości były, bo wiemy, że jesteśmy ciągle jeszcze w dość poważnej sytuacji epidemiologicznej, że możemy powiedzieć, że liczba przypadków w ciągu ostatniego tygodnia nieco spadła, ale obłożenie szpitali, obłożenie OIOM-ów i śmiertelność z powodu zakażenia SARS-CoV-2 cały czas jest bardzo wysoka. Natomiast dane też wskazują na to, że te młodsze dzieci rzadko przenoszą wirusa. A z drugiej strony chcemy trochę odblokować rodziców, żeby wracali do pracy, żeby życie też wracało do normy.
No właśnie, to jest pytanie, czy to jest decyzja bardziej medyczna, czy bardziej organizacyjna, albo także finansowa, no bo tym rodzicom trzeba wypłacać zasiłki. O co tak naprawdę wchodzi w tej decyzji i czy to była rekomendacja Rady Medycznej, żeby dzieciaki wracały do żłobków i przedszkoli?
Tutaj akurat jest to decyzja, jakby można powiedzieć, obustronna, tak? Czyli to jest decyzja oczywiście polityczno-ekonomiczna z jednej strony i to my się w te decyzje jakby za bardzo nie mieszamy, no bo możemy powiedzieć, że to rząd analizuje, co będzie
lepiej. Ale medycznie się podpisujecie pod tą decyzją?
Tak. Podpisujemy się pod tym, żeby dzieci młodsze wróciły już do żłobków, do przedszkoli.
A dlaczego te starsze nie mogą wrócić jeszcze do szkół?
Bo tam ta liczba zakażeń jest większa. W tej grupie 1-3 liczba dzieciaków zakażonych jest większa, one się bardziej mieszają i są dane epidemiologiczne, które wskazują na to, że to ryzyko transmisji jest wyższe. I proszę zwrócić też uwagę, co się stało. Myśmy wpuścili dzieci klas 1-3 do szkół, 2 tygodnie, 3 tygodnie i mieliśmy trzecią falę.
No ale słyszy pan ministra edukacji, który mówi, że jeszcze w kwietniu powrót uczniów do szkół jest możliwy, jest brany pod uwagę. Pana zdaniem to jest realny scenariusz dzisiaj, patrząc na te dane, o których pan mówi?
Uważam, że nie. Ale oczywiście tutaj rząd będzie podejmował swoje decyzje. Natomiast my uważamy, że cały czas jesteśmy jeszcze ciągle na wysokiej fali zakażeń, że w kwietniu nie powinniśmy dopuścić dzieci 1-3 do szkół, chyba że, bo jest jeden wyjątek, regionalizacja. Czyli jeżeli region spełni dość wyśrubowane normy małej liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, to można by spróbować regionalnie, pilotażowo wrócić dzieci do szkół 1-3.
Pytanie, co to znaczy mała liczba zakażeń, panie profesorze?
Jeszcze raz przepraszam.
Pytanie, co to byłaby ta mała liczba zakażeń w regionie, która pozwalałaby na powrót uczniów do szkół?
To są albo współczynniki poniżej 50, poniżej 30 przypadków na 100 tysięcy tak naprawdę. Więc to jest kwestia tego, jakie my sobie te przypadki ułożymy i to już po stronie ministerstwa, jak to będzie zrobione.
Panie profesorze, a czy na przykład otwarcie salonów fryzjerskich jest większym zagrożeniem niż otwarcie żłobków i przedszkoli?
To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście otwarcie salonów fryzjerskich jest dyskutowane w różny sposób i wiele krajów nigdy ich nie zamknęło. Więc tak naprawdę nie ma dobrych danych, że ta decyzja była dobra.
No to pytanie, jak wy podejmujecie decyzję, panie profesorze? No bo czy mają państwo badania, które pokazują, jak wygląda przenoszenie wirusa w salonie fryzjerskim i jak wygląda przenoszenie wirusa w przedszkolu i żłobku i jak to ze sobą porównać?
Nie, takich badań nie ma. Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu, które jest istotne epidemiologicznie, to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie masek na dworzu możemy powiedzieć, że jest bez sensu.
Ale jednak o tych fryzjerów będę dopytywał. No jak wy podejmujecie decyzję w takim razie, rozmawiając z premierem, czy to należy zamykać, czy otwierać, skoro nie ma żadnych badań na ten temat?
Trzeba pamiętać, że Rada Medyczna nie podejmuje decyzji. Rada Medyczna rekomenduje i mówimy, dobrze, robimy twardszy lockdown, zamykamy sklepy, zamykamy masaże, zamykamy fryzjerów, ale oczywiście ma pan rację, te decyzje nie są do końca oparte na badaniach filogenetycznych, czyli na analizach związku wirusa i analizach klastrów.
To czy Rada Medyczna przy premierze mówiła premierowi, czas otwierać salony fryzjerskie?
Wczoraj się koncentrowaliśmy na otwieraniu szkół, więc jeszcze ta dyskusja nie była otwarta. Na pewno ona będzie otwarta w najbliższych dniach.
Profesor Miłosz Parczewski z Rady Medycznej przy premierze między innymi jest naszym gościem. Panie profesorze, w ministerialnej statystyce mamy dzisiaj ponad 800 zgonów. Prawie rekord. Dlaczego tak to właśnie wygląda? To jest efekt świąt, czy raczej tego szczytu wcześniejszego z zakażeń z przełomu marca i kwietnia, kiedy mieliśmy dziennie ponad 30 tysięcy przypadków?
To niestety jest efekt nieunikniony opóźnienia widocznego, opóźnienia śmiertelności widocznego w kolejnej fali zakażenia. Więc my mamy 2 tygodnie temu te istotne szczyty i to mniej więcej 10-14 dni po szczycie liczby przypadków my obserwujemy wzrost śmiertelności. Dlatego niestety nie spodziewam się, że będzie poprawa w najbliższych dniach. Będziemy obserwowali wysokie wskaźniki liczby zgonów jeszcze przez najbliższe ładnych kilka dni, jak nie kilka tygodni.
Ale dlaczego w europejskich czy światowych rankingach, które pokazują, jak poszczególne kraje radzą sobie z koronawirusem, z epidemią, wypadamy źle, a ostatnio jeszcze gorzej niż wcześniej?
Rzeczywiście wypadamy źle, dlatego że z jednej strony nałożyła się na nas dość mocna trzecia fala. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że rzeczywiście uruchomiliśmy dość dużą liczbę łóżek, ale ona dalej jest niewystarczająca do liczby przypadków, które mogą naleźć, jeżeli nie będzie ograniczenia tej fali, to my za chwilę wypełnimy służbę zdrowia. Mamy stosunkowo mało lekarzy i pielęgniarek, to trzeba sobie powiedzieć. Trzeba też sobie powiedzieć jasno, że liczba personelu, który jest w stanie pracować kompetentnie na OIOM-ie, jest bardzo ograniczona i to nie jest liczba personelu, którą jesteśmy w stanie szybko wykształcić. Więc te intensywne terapie, w tej chwili część szpitali, oczywiście oprócz szpitali tymczasowych, przekształca salę wybudzeń w takie mini oddziały intensywnej terapii. To są wszystko działania krótkoterminowe, nacelowane na szybkie opanowanie sytuacji, ale nie są optymalne, nigdy nie były optymalne. Nie mamy tyle personelu, żeby kompetentnie na przykład w pełni obsadzić szpitale tymczasowe.
Taka konkretne pytanie, konkretny dylemat. Zaszczepiłby się pan dzisiaj szczepionką, preparatem firmy Johnson & Johnson?
Ja akurat jestem ozdrowieńcem.
Ozdrowieńcy też się szczepią.
Tak, ozdrowieńcy się też szczepią, natomiast dzisiaj, tak, jako mężczyzna bym się zaszczepił. Gdybym był kobietą w tym samym wieku, pewnie nie, ponieważ są różnice związane z płcią i ryzykiem choroby zatorowo-zakrzepowej.
Bo te przypadki, o których mowa, jeśli chodzi o zakrzepy, to są najczęściej kobiety, jak czytamy, jak słyszymy. Pytanie, czy to może mieć związek z tym, że kobiety przyjmują w wielu przypadkach antykoncepcję hormonalną, która także się wiąże z ryzykiem zakrzepicy?
Możliwych czynników jest wiele. Rzeczywiście antykoncepcja hormonalna, w ogóle zmiany hormonalne u kobiet są troszkę inne. W tej chwili są pierwsze badania, które mówią, że te szczepionki Johnson & Johnson i AstraZeneca mogą powodować powstawanie takich specjalnych przeciwciał przeciwkoheparynowych i właśnie zwiększać krzepliwość krwi. Te badania są w toku, ale pierwsze doniesienia na ten temat są. Ja nie wiem, dlaczego szczepionka to powoduje, jeżeli akurat te szczepionki wektorowe mają to ryzyko, a szczepionki RNA go nie mają. Nie
umiem. I te znaki zapytania stawiamy już za chwilę w naszym internetowym radiu informacyjnym rmf24.pl i w portalach rmf24.pl i interia.pl. Polecamy się. Profesor Miłosz Parczewski nieustająco z nami, Pomorski Uniwersytet w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Rada Medyczna przy premierze. No właśnie, były wcześniej informacje o kłopotach związanych ze szczepionką firmy AstraZeneca. Teraz mamy preparat Johnson & Johnson i w zasadzie bardzo podobne komunikaty dotyczące zakrzepów, ale w tym komunikacie Europejskiej Agencji Leków pojawia się informacja, która może być istotna, że bardzo często te przypadki zakrzepicy powiązane są z małą liczbą płytek krwi, czyli z małopłytkowością. To jest nowy kierunek, który coś nam podpowiada, jeśli chodzi o to, skąd te zakrzepy mogą się brać?
To jest ten sam kierunek, o którym mówiłem przed chwilą. To są reakcje immunologiczne. które z jednej strony, możemy powiedzieć, dysregulują, zmieniają regulację naszego krzepnięcia, a z drugiej strony niszczą płytki. To jest mechanizm taki, że nasza immunologia po szczepionce niszczy nasze płytki i zmienia nasze krzepnięcie krwi. Więc te mechanizmy są badane, to się nazywają nawet przeciwciała PF4 przeciwko heparynie, ale to jest już techniczna rzecz. Natomiast to jest jakby jeden schemat, jeden mechanizm tego nieprawidłowego działania szczepionki.
No w przypadku preparatu Johnson & Johnson mamy 6 przypadków na prawie 7 milionów podanych szczepionek, ale czy my wiemy, czy jest związek między szczepieniem a zakrzepami, czy też te zakrzepy zdarzyłyby się mimo tego, czy ktoś się szczepił, czy się nie szczepił?
Trzeba pamiętać, że choroby zakrzepowo-zatorowe występują w populacji w sposób naturalny. I te pierwsze dane, wrócę na chwilę do AstraZeneca. Pierwsze dane na AstraZeneca były takie, że ta liczba powikłań zatorowo-zakrzepowych była mniejsza po szczepieniu, niż byśmy obserwowali naturalnie w populacji. Tylko tyle, że te powikłania zatorowo-zakrzepowe, które są obserwowane po obu szczepionkach, dotyczą stosunkowo rzadkiej lokalizacji mózgowej. Więc tutaj ten związek jest możliwy. On jeszcze nie jest stuprocentowo uprawdopodobniony, ale jest wysoko prawdopodobny ze względu już nie na sam zakrzep, tylko na jego stosunkowo rzadką lokalizację.
Ale czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo szczepionek, my się opieramy tylko na tym, co ustali Europejska Agencja Leków, czy też sami prowadzimy jakieś badania tych szczepionek, chociażby tego problemu, który się pojawił?
Tak. Z jednej strony oczywiście opieramy się na badaniach rejestracyjnych, potem na badaniach obserwacyjnych na dużych grupach, ale też każdy kraj prowadzi rejestr niepożądanych działań i akurat to profesor Paradowska-Stankiewicz z PZH bardzo ładnie podsumowuje i oni bardzo precyzyjnie prowadzą właśnie rejestry działań niepożądanych poszczepiennych, ale oczywiście te rejestry są zależne od zgłoszeń lekarskich i zgłoszeń pacjentów, dlatego też mój apel zawsze jest taki, że jeżeli coś się dzieje po tej szczepionce, należy to zgłosić, ponieważ potem po prostu widać, jakie są ograniczenia bezpieczeństwa stosowanych produktów.
No pytanie, coś się dzieje, to teraz bardzo pojemne pojęcie i określenie. W wielu przypadkach słyszymy, że coś się dzieje, bo kogoś boli głowa, bolą mięśnie albo czuje się, jakby miał grypę. Rozumiem, że to jest standard i tego nie zgłaszamy.
Są działania niepożądane łagodne, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Oczywiście można zgłosić każde i po to są inspekcje sanitarne, żeby zweryfikować, które należy dalej badać, a które nie. Pamiętamy, że łagodne działania niepożądane, których zgłaszać rzeczywiście nie musimy, występują w dużej liczbie przypadków i to są bóle mięśni, gorączka, osłabienie, czasami regionalne powiększenie węzłów chłonnych lub zaczerwienienie w miejscu płucia.
Komisja Europejska negocjuje teraz dostawy szczepionek Pfizera na lata 2022-2023. Chodzi o prawie 2 miliardy dawek. Czy to oznacza, że szczepienia antycovidowe zostają z nami na dłużej?
Tak myślę. Szczepienia antycovidowe prawdopodobnie będą powtarzalne z dwóch przyczyn. Jedna przyczyna to ta, że najprawdopodobniej będzie ono ważne przez rok, że tak jak na grypę się doszczepiamy co rok, to będą spadki ochronnych mian przeciwciał. Tego jeszcze do końca nie wiemy, ale druga rzecz, to, którą obserwujemy, która jest bardzo szeroko dyskutowana, to nowe warianty. Akurat szczepionki RNA stosunkowo łatwo jest dopasować do ewolucji wirusa, czyli zmienić tak, żeby w tej szczepionce był nowy wariant, tak jak mówimy, wariant brytyjski, brazylijski, więc te szczepionki będą na pewno uaktualniane, tak jak to się robi w przypadku szczepionek na grypę.
Biskupi zabrali głos w sprawie szczepień antycovidowych. Co pan myśli, czytając stanowisko przewodniczącego zespołu ekspertów Episkopatu do spraw bioetycznych, a w tym stanowisku znajduje się między innymi taka informacja. Szczepionki firm AstraZeneca i Johnson & Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów. Korzysta się z nich w procesie namnażania tak zwanego składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego zjadliwości adenowirusa.
I tutaj muszę wypowiedzieć się trochę dłużej. Muszę wrócić do tego problemu dość głęboko. W 1982 roku stworzono linię komórkową pochodzącą od płodu. Rzeczywiście nie wynik, którego bezpośrednie pochodzenie było najprawdopodobniej z aborcji, tego do końca nie wiem, ale tak się uważa, które to linie komórkowe w tej chwili są używane właśnie w różnych produkcji różnych szczepionek, też części leków takich jak przeciwciała monoklonalne. I teraz to jest jeden epizod, to jest jedna taka linia i akurat szczepionka Johnson & Johnson na przykład bierze linie, które są liniami siatkówki. I to jest jeden raz. Te linie komórkowe po prostu są w laboratoriach namnażane. To już nie jest aborcja i to jest cały czas stabilna linia komórkowa.
Nie, ale to teraz... konkretnie, przepraszam panie profesorze, żebyśmy rozumieli, no ja żebym rozumiał, ale też słuchacze, żeby rozumieli. Gdyby ktoś pana konkretnie zapytał, czy te szczepionki firm AstraZeneca czy Johnson & Johnson powstają na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów, to to jest prawda czy nieprawda?
Żeby namnożyć tą szczepionkę, wzięto linię, która pochodzi z płodu. Wzięto linię ludzką, która pochodzi z płodu. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na stanowisko nie tylko polskiego episkopatu, ale na stanowisko Kongregacji do Spraw Nauki i Wiary Watykanu, która już w grudniu się wypowiedziała przepięknie na ten temat i jakby powiedziała i opisała ten proces powstawania szczepionki i opisała też, że moralne zagadnienia związane ze szczepionką i ewentualnym jej podawaniem trzeba wybalansować z ryzykiem transmisji, czyli z możliwością zapobiegania wirusowi. I tutaj oczywiście mamy korzyść moralną versus ryzyko zakażenia i jest to no linia komórkowa pochodzi z płodu z lat 80. jednokrotnie nie powtarza się to i nie będzie się to powtarzała, więc czy to
użyto
jest
raz
nie.
I teraz już się ich nie
jeden
używa.
Jeden raz.
Panie profesorze, dlaczego amantadyna budzi tak duże emocje, kiedy rozmawiamy o leczeniu COVID-19?
Amantadyna budzi te olbrzymie emocje dlatego, że jest promowana w sposób facebookowy. Jest promowana w sposób niewłaściwy, bez badań klinicznych. Proszę popatrzeć, jak długo rozmawiamy na temat badań klinicznych nad szczepionkami i działań niepożądanych. Jak to jest precyzyjnie wycinane te informacje. A tutaj mamy lek, który nie ma standardowego dawkowania, nie ma żadnego badania, które by udowadniało jego działanie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Nikt na świecie tego nie zbadał? Nie ma żadnych badań naukowych, które to by sprawdzały?
Jest kilka drobnych badań. Na przykład jest meksykańskie badanie na 15 pacjentach, z których nikt się nie pogorszył i nie jest ono randomizowane, czyli nie ma ono grupy kontrolnej. Nie ma dobrego badania z grupą kontrolną. I cały czas zwróćmy uwagę na jedno. To jest coś, o czym mówiliśmy równo rok temu w kontekście hydroksychlorochiny i chlorochiny. Myśmy się wtedy zachłysnęli tym lekiem jako nowy lek na COVID, też repozycjonowany. Repozycjonowany, czyli wzięty z innego wskazania, lek przeciwpasożytniczy. Tutaj mamy lek przeciwparkinsonowski albo przeciwgrypowy.
Tak, amantadyna jest używana, jest lekiem używanym w medycynie dla pacjentów na przykład właśnie z Parkinsonem jako lek neurologiczny.
Tak. Jest używanym i korzyść jest niewielka. Na przykład też trzeba pamiętać, że amantadyna od 10 lat nie działa na grypę. Grypa się stała całkowicie oporna na amantadynę. Więc to jest lek zarejestrowany, tak samo jak była hydroksychlorochina.
Tak, i minister zdrowia tutaj zapowiada, że pierwsze wyniki badań klinicznych tych w Polsce prowadzonych będą za jakieś 2 tygodnie najdalej i Rada Medyczna przy premierze będzie mogła wtedy o tym dyskutować. Ale czy te badania, które są prowadzone w Polsce, to są duże badania, które rozstrzygną te wszystkie wątpliwości, o których tutaj rozmawiamy?
Te badania, które są finansowane przez Agencję Badań Medycznych, są zaprojektowane przyzwoicie i na tyle dużej grupie, że będziemy widzieli, czy jest efekt, czy nie ma efektu ze stosowania amantadyny.
Panie profesorze, średnia zakażeń z ostatnich 7 dni spadła do około 20 tysięcy w Polsce. Schodzimy z tej trzeciej fali. No i będzie już tylko dobrze na tyle, że pan już zaczyna myśleć o tym, gdzie spędzi pan wakacje w tym roku?
Ja wiem, gdzie spędzę wakacje w tym roku, ale tak, myślę, że tak będzie. Myślę, że w wakacje będziemy mieli okres zacisza. Bardzo bym chciał, żeby się nam udało przez wakacje i przez ten okres letni wyszczepić na tyle ludzi, żebyśmy na jesieni się nie spotykali i nie rozmawiali znowu o COVID.
Czyli okres zacisza w wakacje, to znaczy, że to nie będą jeszcze wakacje takie, o jakich marzymy.
Jeszcze nie, bo jeszcze nie zdążymy wyszczepić takiej liczby osób, żeby wszyscy, którzy byśmy chcieli, byli odporni na to zakażenie.
A czy premier pytał państwa w Radzie Medycznej na przykład o wesela i komunie już w maju mające się odbyć?
Nie pytał. Między innymi dlatego, że odpowiedź byłaby bardzo prosta. Odpowiedź byłaby nie. Naprawdę nie. Mówimy o tym, że dużo wirusa jeszcze krąży w populacji. W maju będzie go jeszcze ciągle sporo. Jeżeli teraz pozwolimy sobie na to, żeby pootwierać wesela i duże spotkania, to naprawdę my zginiemy, my spłoniemy jako Polska pod naporem COVID-u.
No ale kilka dni temu minister Niedzielski w radiu RMF FM, pytany właśnie o komunie majowe i o wesela, mówił o tym maju jednak z dużo większym optymizmem i mówił, że jeśli to będzie spadać, jeśli chodzi o statystyki, to wcale nie jest wykluczone, jeśli chodzi o wesela i komunie.
Panie redaktorze, ja jestem lekarzem pracującym w szpitalu, dyżurującym 2 razy w tygodniu, patrzącym, jak przywożą nam pacjentów. I wiem, że w maju będziemy jeszcze, w cudzysłowie, jeżeli nie będziemy mieli bardzo dużej liczby przypadków, to ciągle jeszcze będziemy sprzątać po tym kwietniu, który jest naprawdę straszny. I nie widzę możliwości na ten moment, jako lekarz, już pomijając wszystkie inne funkcje, jako zwykły lekarz, na to, żeby pozwolić ludziom na wesela, duże imprezy, komunie i tak dalej. Naprawdę nie.
No to może chociaż Rada Medyczna przy premierze podpowie premierowi, że tym, co można by zrobić już teraz, jest otwieranie ogródków restauracyjnych?
Tak, zupełnie się z tym zgadzam. To znaczy następny krok, o którym będziemy chcieli dyskutować, to otwieranie przestrzeni na zewnątrz. Bo zresztą są bardzo ładne tutaj niemieckie dane, tak jak pan pytał o fryzjerów, tak tu akurat są ładne dane, że do tych transmisji na zewnątrz dochodzi stosunkowo rzadko i nie są one w grupach, tak? Czyli nie ma takiego złożenia, że jedna osoba zakaża w taki nagły sposób kilka osób. Więc rzeczywiście jest to dobry pomysł i to będzie być może nasza następna rekomendacja.
No to ktoś powie tutaj z drugiej strony, że na przykład Wielka Brytania otworzyła ogródki, tyle że tam liczba zaszczepionych jest nieporównywalna z tym, co mamy w Polsce. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że no właśnie w południowych dzielnicach Londynu coraz bardziej obecny jest wirus ten południowoafrykański. Pytanie, czy to nie zawróci nas na drodze walki z pandemią?
To dwa pytania.
To po kolei.
Pytanie o ogródki w Wielkiej Brytanii skontruje ogródkami w Hiszpanii. Hiszpania ma tyle samo zaszczepionych co my i te ogródki otwiera i naprawdę nie widzi zwiększenia liczby przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o nowe warianty, czyli coraz bardziej zakaźne warianty, niestety musimy się z tego spodziewać, że jeżeli przypłynie albo wyewoluuje naturalnie wirus u nas bardziej zakaźny, to bardziej zakaźny wariant wypiera mniej zakaźny. I to widzimy w tej chwili z wariantem brytyjskim. I to niestety, jeżeli się tak zdarzy, że będziemy mieli inne warianty, na przykład brazylijski, to on być może też wyprze część wariantów, które u nas naturalnie krążą. I to jest niestety niebezpieczne.
To nie brzmi dobrze, nie brzmi optymistycznie. Słaby koniec rozmowy, panie profesorze.
Tak pan ją poprowadził, panie redaktorze.
Moja wina. Ale może ma pan dla nas jakieś dobre słowo na koniec?
Dobrym słowem na koniec byłoby to, że popatrzcie państwo, jednak w pewnym momencie się trochę otworzymy. Za chwilę będziemy mieli oddech. Będziemy mieli dużo szczepionek. Miejmy nadzieję, że one będą jednak bezpieczne, skuteczne i że...
Będziemy mieli albo nie będziemy mieli, bo jeśli Johnson & Johnson wypadnie na przykład, to już obliczyli, że nie zaszczepimy wszystkich, których chcemy w Unii Europejskiej. Te 75% ludzi gdzieś tam we wrześniu, tylko w grudniu dopiero.
No, chciał pan optymizmu i mnie kontruje. Dobrze. Tak. Natomiast z drugiej strony Pfizer zwiększa swoje moce produkcyjne, więc może będzie trochę więcej innych szczepionek, ale rzeczywiście 75%, a nawet 80% w niektórych modelach do wyszczepienia, tylko że szczepienie plus przebycie, tak? Czyli mamy w tej chwili 30-35% osób, które miały kontakt, więc mamy do wyszczepienia tak, żeby dojść do 80-90% sumarycznie, więc może się to uda.
To brzmi już optymistycznie. Dziękuję. Profesor Miłosz Parczewski był naszym gościem z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i z Rady Medycznej przy premierze. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.